Czcigodny księże biskupie Marku, dostojni przedstawiciele wszystkich poziomów i zakresów naszych władz, począwszy od władz polskiego parlamentu, poprzez władze samorządowe lokalne, aż do wszystkich sprawujących odpowiedzialne stanowiska. Przewielebne duchowieństwo z księdzem rektorem i księdzem kanclerzem, a także rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu, seminarzyści, siostry zakonne, kombatanci, drogi jubilacie Stanisławie, wszyscy goście, cała wspólnota, siostry i bracia. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tak zapisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Cenny dar wolności i niepodległości. Stuletnia rocznica odzyskania niepodległości skłania do refleksji nad naszym stosunkiem do wolności, naszą miłością do ojczyzny, przywiązaniem i solidarnością z narodem, z jego kulturą, tradycją i wiarą. Starsze pokolenie ma inny obraz teraz walk o wolność narodową, może także porównywać teraźniejszość z okresem marzeń o wolności. Młodzież nie musiała walczyć o wolność ojczyzny, o wolność wyboru. Traktuje to jako naturalny stan. Co oznacza słowo ojczyzna i jakie mamy wobec niej powinności, pytamy. Najmądrzej będzie, jeśli będziemy o niej myśleli jako o matce. Lepiej jeszcze jako o matce kochającej, nawet jeśli w ziemskim życiu nie doświadczyliśmy tej rzeczywistości. Tutaj zrodziliśmy się do życia, tutaj jest nasze gniazdo, rodzina, tutaj żyli nasi przodkowie, tutaj są ich groby. Wraz z pokoleniami tworzymy wspólną historię. Tutaj poznaliśmy naszą drogę życiową. Mówimy o tej drodze nasze powołanie. Tutaj poznaliśmy Pana Boga. Tutaj przygotowaliśmy się do życia, czy przygotowujemy się. Mamy swój język, swoje obyczaje. Jeśli zapytają każdego z nas, czy kochasz swoją ojczyznę, to jakiej mamy udzielić odpowiedzi? Na pewno nie w słowach tak lub nie. Ta rzeczywistość, kochani, jest o wiele bogatsza. Miłować ojczyznę, moją matkę, to znaczy we wszystkich wcześniej wymienionych aspektach stanąć na wysokości zadania. Żyć w prawdziwym pokoju ze swoimi i obcymi, ale jako braćmi i siostrami. Dbać o wszechstronny jej rozwój, dbać o język, kulturę, dobre obyczaje, szanować oraz bronić jej wolności i niezależności. Wszystko, co dobre, może być zbudowane tylko na błogosławieństwie Bożym. Takie poczucie płynie również z dzisiejszej liturgii słowa. W pierwszej księdze królewskiej opisana jest wizyta proroka Eliasza u bardzo ubogiej wdowy. Wydawać by się mogło, że z tej skrajnie trudnej sytuacji nie ma już wyjścia. A jednak zaufanie prośbie proroka, a dokładniej mówiąc posłanemu przez Boga, wyprowadza wspomnianą niewiastę i jej najbliższych na spokojne i bezpieczne drogi życiowe. Ewangelia zaś, tak zapisał Marek, zaznajamia nas z inną niezwykle ważną rzeczywistością. Bogu bardzo miłe jest nasze całkowite oddanie. Wyraża się ono na wiele sposobów. Uboga wdowa oddała wszystko, co posiadała, ufna, że ten, który jest samą miłością i miłosierdziem, nie zapomni o jej potrzebach. Naśladując ubogą wdowę, winniśmy oddać całych siebie na służbę Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Jeśli wspominamy o odrodzeniu Ojczyzny, to koniecznym staje się przypomnienie jej upadku. Do tej refleksji nada się nadzwyczaj chrystusowa przypowieść o synu marnotrawnym. W nim potrzeba odnaleźć każdego z nas, który przez swoją pychę i głupotę zadaje ból osobie kochającej. Trzeba rozumieć i pamiętać, że każdy grzech osłabia miłość zdolną do tworzenia dobra. Szczególnym rodzajem grzechu jest grzech przeciwko życiu, w tym przeciwko nienarodzonym. Spora część społeczeństwa nie ma w ogóle jego zrozumienia i to stanowi o jego dramacie. Wielce niebezpieczną jest zarozumiałość i pycha. To człowieka czyni ślepym na wszelką rzeczywistość. Czyni go po prostu śmiesznym, by nie powiedzieć mocniej. Zamiast pomnażać już istniejące dobro, choćby było ono bardzo małe, to nieraz zaczynamy od burzenia, by na gruzach stawiać po swojemu. Czy rzeczywiście nie mogę mojemu przeciwnikowi, choćby politycznemu, powiedzieć od czasu do czasu dziękuję albo wyrazić moje słowa uznania? W miejsce szlachetnej służby Bogu i bliźniemu pojawia się prywata zazdrość. Bliźni staje się moim konkurentem. To sprawiło, że upadła Ojczyzna. Zabrano nam wolność i suwerenność. Te same grzechy przywiodły nas do kolejnych upadków i niech będą przestrogą w chwili obecnej. Nie możemy nigdy zapomnieć o potrzebie modlitwy wynagradzającej za grzechy prowadzące do upadku Ojczyzny. Łaską bowiem jesteście zbawieni, powiada apostoł Paweł w liście do Efezjan. Co zatem przyczyniło się do przywrócenia wolności? Dla człowieka wiary wiadomym jest, że Panem czasów jest Bóg i że wszystko jest Jego darem, łaską. Wolność wypraszano na błagalnej modlitwie. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Łaską było świadome przeżywanie na różnoraki sposób cierpienie na ojczystej ziemi, ale także w krajach okupantów. Były zbrojne upominania się o wolność. Pamiętać winniśmy o bohaterach narodowych lat niewoli, którzy oddali swoje życie. Spoglądając na martyrologię narodu polskiego motywowaną Ewangelią, nie sposób nie ogarnąć wdzięcznością wszystkich bohaterów zamęczonych czy zapędzonych w nieludzką niewolę. Czyż nie pozostają oni w zasięgu pełnych nadziei słów Pisma Świętego? Zdało się oczom głupich, że ci sprawiedliwi pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście, a oni trwają w pokoju, bo dusze ich są w ręku Boga i śmierć ich więcej nie dosięgnie. Zapisano w Księdze Mądrości. Wszak cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Wielki wkład wnieśli ludzie, którzy podejmowali wysiłki odbudowy materialnej dziedzictwa narodowego, wspomagali kształcenie młodzieży, rozumnie organizowali życie społeczne w sytuacji rozbiorowej, przywracali nadzieję. Jakże cenna dzisiaj z perspektywy czasu wydaje się owa praca, i to praca systematyczna u podstaw. Osobno trzeba wspomnieć wielkich przywódców i polityków. Mówimy o ojcach naszej niepodległości. Dzisiaj przy świątyni Opatrzności Bożej odsłonięto, jakby zasadzone wcześniej, dęby dla owych siedmiu wielkich postaci. Mowa o marszałku Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacy Paderewskim, Wincentym Witosie, Wojciechu Korfantym i innych. Wielką łaską było rozumne upamiętnianie dobrych wzorów, choć zawsze trzeba pamiętać, że nie wszyscy mogą się z nami w tej materii zgadzać. Aby właściwie zrozumieć polskie dążenia niepodległościowe, co w końcu zostało uwieńczone powodzeniem w 1918 roku, trzeba na ów wysiłek spojrzeć w świetle wiary. Do tego zadania dojrzeli niemal wszyscy, od których zależały istotne decyzje i postawy niepodległościowe. Politycy z trzech zaborów, jakże różnych kulturowo, potrafili zjednoczyć się wokół wspólnej idei, a przecież wychowani byli w odmiennych warunkach geopolitycznych. Ich pamięć nie obejmowała okresu wolnej Rzeczpospolitej obojga narodów, bo nawet ich dziadkowie rodzili się już w sytuacji niewoli narodowej. Rusyfikacja ze strony Rosji czy germanizacja prowadzona przez Prusy zadały narodowi głębokie rany. Nawet katolicka, wydawać by się mogło, Austria spowodowała wielkie spustoszenie w społeczeństwie, w świadomości narodowej, taktycznie konfliktując społeczeństwo Galicji, ziemian z chłopami, ludność polską z ludnością ukraińską. Pomimo to niepodległościowa konsolidacja sił całego narodu stała się faktem. Nie bez racji odbieranym przez wielu jako prawdziwy cud. Była ona możliwa dzięki wspólnym wartościom odnajdywanym i pielęgnowanych w Kościele katolickim. Właśnie takie rozumienie niepodległości i patriotyzmu stworzyło realną szansę na wspólne tworzenie niepodległego państwa, co w końcu stało się historycznym faktem. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas audiencji generalnej sprzed 20 dokładnie lat tak powiedział: wielu synów Polski poświęciło tej sprawie swoje talenty, siły i wytężono pracę. Liczni spośród nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za wolność ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, a także na różnych frontach wojennych. Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów, ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic. Ten czas zrodził także wielu błogosławionych i świętych. To tamte czasy zrodziły między innymi świętą Urszulę Leduchowską, świętego Rafała Kalinowskiego, świętego brata Alberta, błogosławionego Edmunda, ale także naszego tutaj może mi powiedzieć ziomka, parafianina, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Nie możemy także zapomnieć o wielu przyjaciołach ojczyzny. Zdobywajmy nowych, prawdziwych przyjaciół. Zdobywajmy ich poprzez poważne, pełne mądrości postępowanie. I tak było dawniej. Wielu naszych rodaków zyskało szacunek u innych narodów, ich obywateli, przywódców. To zawsze procentowało. Wystarczy wymienić jednego. Ignacego Jana Paderewskiego. Pragnę także wspomnieć o naszej relacji do papieża Benedykta XV. To właśnie papież Benedykt XV wystosował do młodego księdza Hillesa Ratiego, który od 6 czerwca 1919 roku sprawował funkcję nuncjusza w naszej ojczyźnie. Papież Benedykt XV tak pisał do niego: nie bój się trudności. Pójdziesz przecie do narodu, w którym wiara święta pierwsze miejsce zajmuje, a on sam swoją religijnością pierwszy zajmuje miejsce wśród narodów. Polonia semper fidelis. Polska zawsze wierna. Pójdziesz do narodu męczennika, który za wiarę i wolność tyle krwi przelał, a oto dziś wstaje z grobu do nowego życia i choć jeszcze ma na sobie śmiertelne powijaki,